A przy telefonie senator z Pomorza, Waldemar Bąkowski. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, radio słuchacze.
Pan jak głosował w głosowaniu dotyczącym senatora Koguta?
Może nim panu odpowiem, to może w tej sprawie kilka słów powiem, bo właśnie z takimi pytaniami zwraca się do mnie wielu i z tego co wiem do wielu senatorów się zgłaszają dziennikarze o takie pytania. I ja to tak, wie pan, trochę poczytuję to, takie polowanie to na czarownicę, bo ludzie głosowali w głosowaniu tajnym, zgodnie z sumieniem. I to takie pytania, taka presja na ludzi, to trochę przypomina czasy minione. Jest to takie po prostu niesympatyczne. Powiem tak, ja odpowiem panu, jak ja głosowałem. No jest mi bardzo przykro, bo to jest tak, kolokwialnie mówiąc teraz, to jest taka jazda na pana senatora Koguta, huzia na juzia. Ja rozumiem, że to ta sprawa ma podłoże, można powiedzieć, merytoryczne, od tego jest sąd. A z tego co wiem, to pan Kogut się nie uchyla. Złożył mandat w przeciwieństwie do wielu innych przestępców z opozycji totalnej. Ma to podłoże polityczne i ta kwestia jest cały czas w mediach powielana. Jakoś przykro mi, że do tego dołączają się wielu kolegów z mojej partii do takiej narracji. Bo zapomina się, że jest jeszcze coś takiego jak sumienie. O tym praktycznie się w ogóle nie mówi, albo się wcale nie mówi. A powiem panu tak. Przecież komisja etyki zdecydowała się, żeby nie uchylić senatorowi, nie wyrazić zgody na areszt. Ja się z materiałami tajnymi nie zapoznałem, ale brałem udział w tych głosowaniach, w tym tajnym posiedzeniu. I powiem tak, że ci senatorowie, którzy zagłosowali przeciw wyrażeniu zgody na areszt, to po prostu ja tych senatorów nie potępiam, bo jestem przekonany, że nie było tam nawet, nie ma najmniejszej wątpliwości, że to nie była ochrona kolegi senatora, nie było tu żadnego kolesiostwa. Najwyraźniej po prostu materiały, które były dostarczone, nie przekonały tych senatorów. I ja się im nie dziwię po prostu, że tak głosowali, bo skoro komisja etyki miała wątpliwości. Bo uważam, że jeśli się prokuratura poważy, czy na posła, czy na senatora, to musi mieć bardzo mocne dowody. W takiej sytuacji nie ma obawy, czy ten dany senator, czy parlamentarzysta w ogóle będzie mataczył, a poza tym, jeśli pan Kogut, senator, chciałby mataczyć, to te osoby są aresztowane tam, zdaje się, z kilka osób. A z tego, co wczoraj media doniosły, pan senator zgłosił się na przesłuchanie i nie odmawia wypowiedzi i myślę, że to po prostu sąd zdecyduje. A teraz tak, jeśli chodzi o merytoryczną decyzję, to sąd podejmuje. A my jako politycy, a ja jestem w polityce prawie że całe życie, no często musimy podejmować decyzje polityczne. I niekoniecznie ten. Ja powiem panu tak, że jestem za tym i nie ma tutaj autentycznie, nie ma żadnych przywilejów. Czy to jest mały przestępca, małe przestępstwo, czy duże przestępstwo, wszyscy są równi i tu nie ma nikt wątpliwości. I nawet ci senatorzy, którzy zagłosowali przeciw aresztowaniu, też tak uważają. Po prostu no, mieli prawo tak myśleć zgodnie z sumieniem i ja bym tutaj tak w czambuł ich nie potępiał. Co jeszcze mógłbym dowiedzieć? Skoro mamy wszystkich traktować jednakowo, to traktujmy jednakowo. Dlaczego senator Kogut ma być tym tak zwanym, można powiedzieć, barankiem ofiarnym? Przecież nikt nie zatrzymał pana Gawłowskiego, a takich Gawłowskich to jest kilkudziesięciu w Platformie. Jest fundacja pana Owsiaka, który sąd mu nakazał o dostarczeniu dokumentacji finansowej. To tak niegrzecznie powiem, to chyba zdaje się, tam gdzieś wyczytałem, że faka pokazał. I do dziś dnia chyba, jeśli dobrze pamiętam, to chyba dwa tygodnie temu czy tydzień temu była orkiestra, dalej grała i do dziś dnia się nie rozliczył, a ma żądania. Jest pani Gronkiewicz-Waltz, która odpowiada za tysiące ludzi wyrzuconych na bruk, dlaczego jej nie zastosowano aresztu tymczasowego, żeby nie mogła mataczyć? I takich przestępców jest wiele. I powiem panu tak, co ja po prostu słyszę tutaj od elektoratu w terenie, bo ja nie straciłem kontaktu z rzeczywistością i wśród ludzi mieszkam, nie? Więc mówią, przez dwa lata chcieliśmy budować cele plus, maratony były, jak to będziemy wielu aresztować i że aresztujemy wielu takich potężnych zwierzaków z opozycji, a chcemy teraz zamykać koguta z własnej formacji politycznej. I chciałbym, żeby rzeczywiście traktować wszystkich równo. I tych małych, i tych dużych.
A rozumiem, nie tylko się... rozumiem tak, list Jarosława Kaczyńskiego, że trzeba widzieć belkę też we własnym oku.
Tak. Ja całkowicie się z panem prezesem w tym względzie zgadzam. I że powinniśmy też zaczynać od siebie. Ale traktujmy wszystkich. Jesteśmy dwa lata u władzy i tyle głośnych spraw i nikt nie jest aresztowany. Gawłowskiemu nie odebrano immunitetu, w przeciwieństwie, gdzie pan senator Kogut sam zrezygnował i stanął, to dopiero prokuratura okazuje się, że wczoraj mu dopiero postawiła zarzuty. Więc nie możemy wracać do epoki minionej, że zamkniemy człowieka, a potem będziemy szukać na niego kwity. No tak nie możemy. Ja po prostu całe życie walczyłem o inną Polskę i nie chciałbym do takich standardów wracać. I teraz wszyscy huzia na juzia na koguta.
Panie senatorze, zapraszam pana na rozmowę do studia, do Poranka Wnet, do radia, żebyśmy mogli dłużej porozmawiać. Teraz patrzę na zegar i...
Dobrze, ale teraz jeszcze panu odpowiem, nie? Bo teraz zadał pan pytanie, na które nie odpowiedziałem, a ja panu chętnie odpowiem, bo w ogóle nie powinny takie pytania padać, jak ktoś głosował zgodnie z sumieniem. Ja panu powiem tak, ja głosowałem politycznie i akurat, żeby nie powiedzieć brzydszego słowa o sobie, czuję niesmak, że musiałem głosować politycznie, bo jestem politykiem, bo czuję niesmak, że chciałem przyłożyć rękę do traumy, jaka by mogła spotkać senatora Koguta, żeby umieścić go w zakładzie zamkniętym, we więzieniu. Bo to jest dla każdego człowieka jest to przeżycie traumatyczne. I również dla senatora, który jest starszym człowiekiem, czyli schorowanym.
Głosował pan za?
Głosowałem politycznie. Ja panu powiedziałem, merytorycznie rozstrzyga sąd. A polityka nakazuje, że politycznie powinniśmy głosować za.
I tak jak pan głosował.
Tak, ale powiem, że czuję niesmak do siebie, że musiałem tak zagłosować. Że tak musiałem zagłosować.
A trzeba postępować zgodnie z sumieniem. Panie senatorze.
Chciałem przyłożyć rękę do traumy, jakoby pan Kogut przeżył, gdyby został zamknięty. I czuję się z tym nieswoją.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Waldemar Bąkowski, senator z Pomorza, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9, dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 9:48. W studio Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Witam cię, Krzysztofie. Dzień dobry państwu. No nie wiem, czy opanuje drżenie głosu po tym, co usłyszałem przed chwilą, ale spróbuję. Nie będzie to o tyle trudne może, że dzisiaj powiemy o dwóch rzeczach bardzo, bardzo interesujących. Po pierwsze, udało się nawiązać współpracę z Teatrem Narodowym, z główną sceną polską i warszawską i obejrzeć tam najświeższą premierę. Premierę, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku i już o tym możemy sobie porozmawiać, chociaż zauważyłem, że tak za bardzo to media dużo o tym nie piszą. Jest to sztuka młodej polskiej dramatopisarki Barbary Klickiej pod tytułem Elementarz. Od razu zapowiem, że ci, którzy nie gustują w teatrze absurdu, w teatrze, gdzie dialog niekoniecznie służy komunikacji, gdzie czasami trudno znaleźć jakiś junktim pomiędzy tym, co powiedział jeden, a tym, co powiedział drugi, no to niech się wybiorą do tego teatru, ale w innym celu. Ponieważ w tym spektaklu Teatr Polski pod dyrekcją dyrektora Englerta zaprezentował potęgę teatru. w sensie technicznym. Jest to widowisko nieprawdopodobnie atrakcyjne wizualnie, technicznie. Pojawiają się tam wspaniałe pomysły scenograficzne. Lodowe góry wypływają na scenę. Cuda po prostu, ale to wszystko podporządkowane oczywiście jakiejś tam idei. A idea jest taka, to się nie przypadkiem nazywa elementarz, jest bohaterka, która jest niby Alicją w Krainie Czarów, to bardzo dobra rola, podobno życiowa rola Edyty Olszówki i dwoje takich to antagonistów, jeden się nazywa Marian Falski, a drugi nazywa się Falski Marian. Jak wiadomo, mam nadzieję, jak nie, to niech nastawią uszu ci, którzy nie wiedzą. Marian Falski był autorem słynnego elementarza, na którym kształciły się całe pokolenia polskich dzieci, aż dopóki ustalono, że po pierwsze ten elementarz jest ksenofobiczny i rasistowski, a po drugie on jest anachroniczny. O co chodzi w tym alfabecie? Otóż najogólniej rzecz biorąc chodzi o to, że słowa zaczynają być wrogiem porozumienia. To paradoks, ale tak rzeczywiście jest. Oczywiście jest tutaj sporo przerysowań, spektakl może jest troszeczkę za długi, no niemniej nerwową odporność trzeba mieć, żeby wytrzymać te wszystkie słowne gierki, zabawy, kalambury, paradoksy i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, założenie jest takie, że przestajemy się rozumieć, że się słowami kąsamy, że się słowami kłujemy, że się słowami sztyletujemy, a nie porozumiewamy. Oczywiście nie byłaby ta pani Barbara Klicka sobą, gdyby nie wprowadziła tutaj pewnych elementów politycznych i to, powiedzmy sobie szczerze, z takiego repertuaru trochę salonowo czerskiego, mam na myśli tutaj ulicę Czerską w Warszawie, bo na przykład kiedy doszło do litery P, bo tutaj prawie cały alfabet jest przerobiony, proszę Państwa, to trwa trochę, aktorka wyszła i powiedziała, że na literę P nie będziemy mówić o literze P w ogóle, ponieważ byśmy się strasznie pokłócili, a poza tym wszyscy dobrze wiedzą, jakie są słowa na literę P. Tak to wyglądało. Niemniej, tak jak powiedziałem, trzeba zobaczyć, że teatr u nas może być teatrem, no co się zowie, światowym. W sensie takim, że naprawdę co tylko można wykorzystano w technicznym, scenograficznym repertuarze. Uczestniczy w tym spektaklu chyba cały zespół Teatru Narodowego. Z ogromną przewagą ludzi młodych. Ale to się w sumie razem w gruncie rzeczy nie zauważa, ponieważ tam jest tak, albo jest bohaterka Alicja, i Marian Falski i Falski Marian, albo są sceny duże, zbiorowe. Barbara Klicka, elementarz, Teatr Narodowy, uprzedziłem. Teatr absurdu, w warstwie językowej teatr absurdu, w warstwie wizualnej potęga teatru. A teraz coś już bardzo, bardzo familiarnego. Mianowicie zbliżyliśmy się bardzo, i to jest wspaniała sprawa, z nową inicjatywą na polskim rynku kulturalnym, jaką jest Polska Opera Królewska. I dzisiaj, to jest 26 oraz jutro 27 o godzinie 19, ma tam miejsce kolejna premiera. Po widmach i po weselu Figara możemy tam zobaczyć operę Karola Kurpińskiego, Aleksander i Apelles. Opera miała do tej pory w Polsce jedną premierę, proszę Państwa. I to uwaga, w 1815 roku. Potem była uznana za zaginioną, została odnaleziona, zrekonstruowana i w całej swojej krasie, w całej swojej piękności rzeczywiście muzycznej jest zaprezentowana. O czym to jest? To jest jednoaktowa po pierwsze opera i tylko w obsadzie tylko troje śpiewaków, troje artystów. Rzecz idzie o porażającą, dosłownie paraliżującą i nawet graniczącą z zatratą instynktu samozachowawczego miłość od pierwszego wejrzenia. Króciusieńko, Aleksander Wielki przyprowadza swoją brankę pan Kastę do pracowni najwybitniejszego malarza starożytności, nadwornego swojego malarza Apellesa, żeby namalował portret owej piękności. I cóż, no, strzała Kupidyna natychmiast została wystrzelona celnie i na szczęście w obie strony celnie. Cała w zasadzie intryga to jest po prostu to, że Apelles, że ów malarz nie jest w stanie uporać się ze swoimi emocjami. Nie wie, co ma zrobić. Wreszcie wyznaje miłość, spotyka się z wdzięcznością i w sytuacji dalece dwuznacznej, a właściwie jednoznacznej, pojawia się Aleksander. Pojawia się Aleksander, który widząc, co się dzieje, okazuje łaskawość, wielką łaskawość i mówi, że skoro tak się naprawdę kochają, a to jest tylko jego branka, tylko jego zabawka, to on wybacza Apellesowi zdradę, a tej brance wiarołomność. Muzyka naprawdę przepiękna. Proszę Państwa, na pewno będzie trochę trudno z biletami, jak to zwykle zresztą do tej Polskiej Opery Królewskiej, tylko i wyłącznie przez internet i w dniu spektaklu, jeżeli są bilety, to można kupić na miejscu, ale biletów prawdopodobnie nigdy nie będzie albo będą nieprędko. Karol Kurpiński, Aleksander i Apelles, z muzyką mówię Karola Kurpińskiego, a z librettem Adama Dmuszewskiego, tak właśnie kolejną swoją pracą, prapremierą prezentuje się nam Polska Opera Królewska. A teraz, jeżeli możemy jeszcze 20 sekund, to aforyzm Złota Myśl na tydzień, na weekend. I bardzo aktualna, proszę Państwa, bardzo aktualna. Nie chciałem marnować czasu mówiąc o kulturze, bo mogę pewne wprowadzenie zrobić, ale proszę tylko się wsłuchać uważnie. To, co się nazywa zdaniem ogółu, jest ściśle biorąc zdaniem dwóch lub trzech osób, powiedział Arthur Schopenhauer. To tyle, bardzo dziękuję.
A teraz Bogusław Szostkiewicz.
Mam mało czasu, więc najpierw zacznę od tekstu. Tekst poetycki ze zbioru z tomu poetyckiego, ale najpierw tekst. Bajka ruska, Zbigniew Herbert. Postarzał się car ojczulek, postarzał. Już nawet gołąbka własnymi rękami nie mógł zadusić. Siedział na tronie złoty i zimny, tylko broda mu rosła do podłogi i niżej. Rządził wtedy kto inny, nie wiadomo kto. Ciekawy lud zaglądał do pałacu przez okno, ale Kriwonosow zasłonił okna szubienicami, więc tylko wisielcy widzieli co nieco. W końcu umarł car ojczulek na dobre. Dzwony biły, ale ciała nie wynoszono. Przerósł car do tronu. Nogi tronowe pomieszały się z nogami carskimi. Ręka wrosła w poręcz. Nie można go było oderwać, a zakopać cara ze złotym tronem żal. To jest właśnie tekst poetycki z tomu Hermes, Pies i Gwiazda, a konkretnie z tomu poezji Herberta w wydaniu, znaczy wydanie tekst polski i angielski. Taką właśnie książkę wydał w 2003 roku wydawnictwo literackie. Poezje Herberta były przekładane na język angielski przez czterech tłumaczy: Johna i Bogdane Carpenter, Czesława Miłosza, Petera Dale'a Scotta. Byłem zaskoczony, że właśnie znalazłem nazwisko Miłosza, ponieważ od zawsze myślałem, że między tymi poetami, wielkimi poetami był jakiś taki konflikt. Myślę, że to raczej chyba konflikt bardziej...
I w jednym wierszu nawet Miłosz dosyć gorzko powiedział
o Herbercie?
Tak, o Miłoszu.
Herbert
o Miłoszu.
Być może, natomiast zaskoczeniem tutaj dowiedziałem się, że w posłowie wydawcy, że to przecież Miłosz wprowadził właśnie poezję Herberta w obszar języka angielskiego. Wydał jego pierwszy zbiór z jego wybranymi wierszami, a potem kolejne. Także myślę, że to właśnie wspaniała wiadomość, bo czyli Herbert i Miłosz, tak jak Mickiewicz i Słowacki, to jednak mimo tego, że byli wielkimi poetami, nie można ich przeciwstawiać sobie.
Jak dwa na słońcach swych przeciwnych bogi, jak pisał Juliusz Słowacki.
To jest, chciałbym właśnie jakby potwierdzić, że to wspaniała seria, która niestety już została jakby zakończona. Poezje dwujęzyczne, poezje na przykład angielskich poetów z Wiplat i tłumaczenia polskie, a tu jest akurat...
Ale ta książka, rozumiem, będzie razem z panem na Jarmarku Wnet.
I do prezentacji. Jest tutaj wersja angielska. Chciałem, żeby Wojtek przeczytał po angielsku.
Ale ja się oparłem kategorycznie.
Ale to może następnym razem. Na zegarze godzina 10:00. Wojciech Piotr Kwiatek, dziękuję. Bogusław Szostkiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. Zrealizował poranek Andrzej Gumbrycht, wydawcą był Łukasz Jankowski. Pan Bogdan z wędlinami będzie na Jarmarku Wnet. Na ten jarmark zapraszamy Państwa serdecznie od godziny 8:00 do godziny 15:00. Emily Plater 29:31. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia. Proszę słuchać Radia Wnet, zaglądać na naszą stronę wnet.fm i czytać Kurier Wnet, a w poniedziałek Aleksander Wierzejski powita się z Państwem o godzinie 7:07, ale wcześniej będzie wiele audycji w Radiu Wnet, za chwilę Studio Dublin, a potem następne audycje, oczywiście w sobotę program Wschodni i Antoni Opaliński. To by było na tyle. Miłego dnia życzę Państwu serdecznie i z całego serca.